pokój protestu. Będąc miesiąc temu na konwencji Budziarza, nie spodziewałem się, że za miesiąc znowu tutaj zawitam do braterstwa, ale miło mi jest widzieć wasze twarze. Wam mówię, że przyjechałem z daleka. No to jest ta sama odległość między nami. W pierwszej kolejności chciałem przekazać pozdrowienia tutaj dla braterstwa zgromadzonych, od mojej żony, również od moich rodziców i od niektórych z braterstwa z naszego zboru, z którymi miałem możliwość rozmawiać. Jak również z tego względu, że tydzień temu nie uczestniczyłem w swoim zgromadzeniu, gdyż przywożę braterstwo również pozdrowienia z konwencji z Lwowa, gdzie miałem możliwość uczestniczyć tydzień temu i tam zgromadzenie i braterstwo również prosili o przekazanie tutaj do Polski, gdziekolwiek będziemy, do naszych zborów, ale gdziekolwiek będziemy, aby przekazać braterstwu pozdrowienia, to też czynię.
Dziękujemy.
Drodzy braterstwo, zazwyczaj zgromadzamy się w niedzielne poranki po to, aby posłuchać Słowa Bożego, po to, aby wzmacniać się duchowo, po to, aby być bliżej Pana Boga, aby dowiadywać się z tego, co Pan Bóg chce do nas mówić, to, co chce przekazać. Tak jak tutaj brat Adam wspomniał, że między innymi też umacniamy swoją wiarę. O wierze moglibyśmy mówić dużo i szeroko, jeżeli chodzi o temat zawarty w Piśmie Świętym. Nie chciałbym mówić dzisiaj o wierze w sensie wiary jako takiego głównego tematu, ale spojrzymy też na pewne zagadnienia zawarte w Piśmie Świętym i myślę, że w swoim rozważaniu, tu gdzie wspólnie zachęcał będę braci też do zaglądania do cytowanych fragmentów, abyśmy utrwalali sobie swoje, abyśmy utrwalali też zapisy Pisma Świętego. I przejdziemy przez i Nowy Testament, i Stary Testament, odczytamy kilka wersetów, czy kilkanaście, które zobrazują nam jeden temat, który jest około wiary, ale w innym wymiarze troszeczkę. A za podstawę naszych rozważań chciałem posłużyć się słowami apostoła Pawła. Jak często korzystamy z tego apostoła, który tak bogato nam przedstawia słowo prawdy. I za podstawę takich, na początek naszych rozważań zaczerpniemy słowa z listu do Koryntian, z drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian, 4, werset 18. W nowym tłumaczeniu ten werset brzmi następująco. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne, albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Człowiek ma taką naturę, że chce zobaczyć swoimi oczami. Takie powiedzenie jest, że jak nie zobaczę, to nie uwierzę, prawda? I czasami ludzie spotykamy się z takim sformułowaniem, że pokaż mi, a uwierzę. Tak na słowo to nie bardzo. A tutaj apostoł Paweł mówi, że my nie patrzymy na to, co widzialne, co możemy naszym ziemskim, ludzkim wzrokiem ogarnąć, ale to, co jest niewidzialne. A to, co jest niewidzialne w wymiarze Pisma Świętego, Słowa Bożego, jest wieczne. Zatem, jak patrzymy na te rzeczy, na rzeczy niewidzialne? Wydawałoby się to takim absurdem, prawda? Mówiąc, że patrzymy na coś, co jest niewidzialne. Ale Pismo Święte, możemy powiedzieć na podstawie Pisma Świętego, że te rzeczy, które są niewidzialne, widzimy oczyma wiary. A więc wiara jest potrzebna do tego, aby to zobaczyć, to, co jest niewidzialne. A mówimy o rzeczach boskich. Zatem można powiedzieć też, że jeżeli nasza wiara jest słaba, to nie będziemy widzieć tych rzeczy niewidzialnych. Ale będziemy starać się, znaczy mówię my, ale ludzie starają się widzieć, czy chcieć widzieć różne przedmioty do podparcia tej wiary. A do materialnych rzeczy widzianych naszym naturalnym wzrokiem. Ale kto jest naśladowcą naszego Pana, kto jest powołany przez Ojca Niebieskiego, musi posiadać pewien stopień wiary. To, aby przyjąć to powołanie przez poświęcenie się do czynienia Jego woli. To musimy o tym pamiętać. Tak jak apostołowie, którzy przebywali, uczniowie jeszcze, jak przebywali z naszym Panem, to pamiętacie, braterstwo, ewangelista Łukasz w 17 rozdziale zapisał, że taki apel, czy jest skierowany do naszego Pana. Panie, przydaj nam wiary. Oni czuli, że tej wiary jeszcze nie mają takiej, to co Pan mówi, że tej wiary im potrzeba. My umacniamy swoją wiarę, ale myślę, że też właśnie takie spotkania w naszej społeczności powodują to, że ta nasza wiara się umacnia. Można mieć wiarę, ktoś może powiedzieć, że jest silny w wierze, stoi, ale musi to wytrwać do końca swojego życia. A więc musimy pamiętać i mieć na uwadze to, że nasza wiara musi wzrastać. Tak, żeby móc patrzeć ponad te rzeczy, które są doczesnymi rzeczami, które nas otaczają. Po to, aby móc mieć możliwość widzenia niewidzialnych rzeczy, o których właśnie pisze apostoł Paweł. Gdy przejrzymy sobie historię mężów Bożych, którzy mieli kontakt z Panem Bogiem, to nie możemy pominąć przykładu Abrahama, który nazwany został ojcem wiary. Na początku ta wiara była wystarczająca, aby wysłuchać Pana Boga, aby opuścić swoje miejsce urodzenia i udać się do ziemi obiecanej, tam, gdzie Bóg mu mówił, aby się udał. W pierwszej Księdze Mojżeszowej mamy ten zapis, który mówiący o tym, że Pan Bóg kieruje krokami Abrahama do innej ziemi, do nowej ziemi. I ta wiara była właśnie wówczas potrzebna, aby opuścić, a przenieść się gdzie indziej. Tak jak rzekł Pan do Abrahama, wynieś z ziemi Twojej i od rodziny Twojej i z domu ojca Twego do ziemi, którą się pokażę. Wtedy wyszedł Abraham, jako mu rozkazał Pan. A więc tutaj potrzebna była wiara. I tu o tym nie dyskutujemy. Apostoł Paweł, przepraszam, Abraham miał tą wiarę, gdzie na głos Pana poszedł tam, do ziemi, której nigdy nie widział. Pan Bóg obiecał Abrahamowi potomstwo, syna, tego, który będzie kontynuatorem jego dzieła. Ale mijały lata, jak wiemy. Nastąpiło długie oczekiwanie na to potomstwo. Ale w międzyczasie, gdy tak czytamy tę historię Abrahama, to w międzyczasie zauważamy, że Abraham jednak chciał wcześniej tak jakby, aby to się stało. Próbował dwa razy pomóc, możemy powiedzieć, Panu Bogu w wypełnieniu tej obietnicy. Pierwsze to zauważamy, gdy wydawało się Abrahamowi, że już ma swoje lata, to mówił, syna nie mam, a więc to dziedzictwo, które zostawia, muszę komuś dać. I w 15 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej tej historii Abrahama, gdy czytamy, to pisze słowa następujące. Potem wszystkim stało się słowo Pańskie do Abrama w widzeniu mówiąc, nie bój się Abramie, ja twoją tarczą i nagrodą twoją ofitą wielce. I rzekł Abram, Panie Boże, cóż mi dasz? Gdyż ja zachodzę bez dziatek, a sprawcą domu mego jest ten damaszczyński Eliezer. I mówił Abraham, oto ci mi nie dał potomka, ale oto sługa domu mego dziedzicem będzie. Tak jakby Abraham robi zarzut, znaczy może nie zarzut, ale powiedz stwierdzenie, że miał być potomek, nie ma, a ja już jestem ku schyłku swojej drogi życiowej, więc kto będzie dziedziczył? Ten mój sługa, nie mam innego. A więc to posunięcie było dla niego, dla Abrahama było jakąś rzeczywistością, a nie jakąś obietnicą, którą nie mógł zobaczyć. Ale Pan Bóg nie akceptował takiego układu. Tak mogło nie być. Jeżeli Pan Bóg powiedział, to tak miało się stać. I te insynuacje, czy skierowane słowa Abrahama o to, aby ktoś inny dziedziczył, Pan Bóg tego nie przyjmował. Zatem Abraham był poinformowany o tym, że Potomek, którego Bóg mu obiecał, musi być jego własnym synem, a nie jakimś adoptowanym dziedzicem. Ale Abraham podjął drugą próbę spełnienia tego, pomożenia Panu. Jak wiemy, za zgodą swojej żony Sary użył ich niewolnicę Hagary, aby stała się matką tego potomka. I w ten sposób narodzony syn Ismael, można powiedzieć, był synem Abrahama. A więc miał taki naoczny dowód, że ma potomka. Dowód prawdziwości boskiej obietnicy. A więc to się stało. Coś widzialnego do tego, aby podtrzymać jego wiarę w te słowa. Ale i tej próby Bóg nie akceptował. Bóg mu powiedział, że nie tylko on musi być ojcem, ale jego żona będzie matką. 17 rozdział, zapisek 17 rozdziału Księgi Mojżeszowej mówi pismo nam tak. I będę, potem rzekł Bóg do Abrahama, Saraj żony twojej nie będziesz zwał imienia Saraj, ale Sara będzie imię jej. I będę jej błogosławił, a dam ci z niej syna. Będę jej błogosławił i będzie rozmnożona w narody, a królowie z narodów z niej wyjdą. A więc we właściwym czasie określonym przez Pana Boga Sara urodziła syna Izaaka. I to wzmocniło wiarę Abrahama. Później, gdy Bóg powiedział Abrahamowi, aby ofiarował swego syna, to wówczas nie zawahał się, wierząc właśnie w tą niewidzialną potęgę Boga, która zbudziła Izaaka ze śmierci. I apostoł Paweł pisze o tym w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale, gdzie apostoł Paweł tak wiele o mężach Bożych Starego Testamentu pisze w tym liście, a więc 11 rozdział, wiersze 17. Wiarą ofiarował Abraham Izaaka, będąc kuszony, a ofiarował jednorodzonego ten, który by wziął obietnicę, do którego rzeczono w Izaaku będzie nazwane nasienie. Uważając to, iż Bóg może i od umarłych wzbudzić, skąd go też z podobieństwem zmartwychwstania przyjął. A więc wypełniły się obietnice Pana Boga względem słów, które powiedział do Abrahama. To jest jeden z wydarzeń odnośnie męża Bożego. Ale gdy wglądniemy szerzej w historię narodu izraelskiego, gdzie, jak pamiętamy, ten naród tak bardzo krnąbny, tak bardzo zmienny w swoich nastrojach, tak wiele, można powiedzieć, kłopotów przyczyniał się Panu Bogu. Ale historia narodu Izraela ukazuje z jednej strony, że rozwijała się wiara wśród nich, wśród tych, którzy byli wierni, ale z drugiej strony wiele historii mówi o tym, o upadku ich wiary, o tym, że nie wierzyli słowom, które były mówione do nich. Niektórzy z nich nie byli zdolni widzieć tego niewidzialnego, tego, co nie było na wyciągnięcie ręki, tego, co nie można było dotknąć. Przypominamy sobie historię szpiegów, którzy zostali wysłani do ziemi Kanaanu po to, aby zobaczyć, jaka ta ziemia jest. Dwóch z nich relacjonowało, że to, co zobaczyli, to jest coś pięknego. Że pomimo kłopotów, które tam być może ich spotkają, warto wejść do tej ziemi. Że z pomocą Bożą wejdą i zwyciężą. Zdobędą tą ziemię obiecaną. Ale jak pamiętamy tych 10, ta większość, która też oglądała tę samą ziemię, byli razem w tym samym miejscu. Jednak pod wrażeniem siły, potęgi Kanaitów, widocznej przez to, że miasta były obwarowane, żołnierze byli olbrzymowie, odradzali to podjęcie próby zdobycia ziemi. Historia, zajrzymy na chwilkę do 4 Księgi Mojżeszowej, 13 rozdział, opisuje nam ta historia, jest opisana, gdzie czytamy A wróciwszy się, przyszli do Mojżesza i do Aarona i do wszystkiego zgromadzenia synów izraelskich na puszczę Faran, którą jest w Kades, i dali im i wszystkiemu pospólstwu sprawę, ukazawszy im owoc onej ziemi. A mówili im mówiąc, przyszliśmy do ziemi, do której nas Bóg posłał, która wprawdzie opływa mlekiem i miodem, a oto ten jest owoc jej. Tylko, że mocny jest lud, który mieszka w onej ziemi, miasta także obronne są i bardzo wielkie, do tego i syny Anakowe tam myśmy widzieli. I hamował Kaleb lud szemrący przeciwko Mojżeszowi i mówił, pójdźmy, a posiądźmy ziemię, bo ją pewnie sobie podbijemy. Ale mężowie oni, którzy z nim chodzili, rzekli, nie będziemy mogli ciągnąć przeciwko tamtemu ludowi, bo mocniejszy jest od nas. W następnym rozdziale spotykamy takie słowa, 14 a 6. A Jozue, syn Nunu i Kaleb, którzy szpiegowali ziemię, rozdali szaty swoje. I rzekli do wszystkiego zgromadzenia, ziemia, którąśmy przeszli, przeszpiegowali ją, ziemia jest bardzo dobra. Będzie nam Pan miłości, wtedy nas prowadzi do tej ziemi, a dają nam ziemię, którą opływa mlekiem i miodem. A więc ta historia, ten incydent, można powiedzieć, w historii narodu izraelskiego, mówi też o zachwianej wierze, że niektórzy mogli coś widzieli, ale nie widzieli z kolei tego ich końcowego efektu, zdobycia tej ziemi. Ta wiara, którą miało tych dwóch, Jozue i Kaleb, nie wystarczała tym dziesięciu. A więc w tym narodzie też widzimy, że ta wiara niejednakowo się umacniała. Pomimo, że szli wszyscy razem i przechodzili przez te same kłopoty, to jednak nie wszystkie wydarzenia uczyły ich tego, że trzeba mieć stałą wiarę i wzrastać w tej wierze do Boga, do ich Wybawiciela, do tego, który wyprowadził z ziemi egipskiej i który powinni zaufać Jemu Słowu. A jednak pojawiały się wątpliwości. I to samo może być z nami. Pomimo wielu lat chodzenia na zgromadzenie, czytania Słowa, mogą się pojawić wątpliwości. I to nie jest tak, że możemy powiedzieć, jestem mocny, mnie nic nie dotyczy. Może pojawić się wątpliwość, a jeżeli wątpliwość się pojawi, wówczas nastąpi zwątpienie. Ale pamiętamy też, że raz po raz podczas podróży Izraela przez pustynię oni stracili wiarę, oskarżając Mojżesza o to, że wyprowadzał ich z Egiptu tylko po to, żeby mogli tutaj zginąć. I jednak czy obfitość przepiórek, czy woda cudownie wyprowadzona ze skały, i inne dowody opatrzności Bożej, które były widzialne dla nich, którzy mogli poznać opiekę Boga, niektórym przywracały ich wiarę. Lecz nie była to taka stała wiara, aby zapewniła im przebywanie w łasce Bożej. Pan Bóg, Jehowa, który prowadził ich, jest niewidzialnym Bogiem. Niewielu z narodu izraelskiego mogło polegało na jego obietnicach bez jakiejś widocznej. Oni chcieli coś widzieć. Pamiętamy też, że w czasie, gdy miał być budowany przybytek na pustyni, to Mojżesz nie miał żadnych problemów z tym, aby zebrać odpowiednią ilość materiału na budowę. To, co Pan mu przykazał, aby tak uczynił, Mojżesz zarządził, aby każdy z narodu izraelskiego dawał złoto i inne kosztowne rzeczy, te, które były wymagane do tego, aby wybudować cały przybytek, to z tym nie było problemu, aby odpowiednią ilość zebrać. Druga Księga Mojżeszowa, 35 rozdział, mówi tak. Rzekł też Mojżesz do wszystkiego zgromadzenia. Tak jest rzecz, którą przykazał Pan mówiąc. Złóżcie od siebie podarek Panu. Każdy, kto jest ochotnego serca, przyniesie ten podarek Panu. Złoto i srebro i miedź, i hiacynt, i szkarłat, i karmazyn dwakroć skarbowany, i skóry baranie, i oliwę do świecenia, kamienie też. I wszystko to mieli pozbierać. I zbierali. Był czas na to, że lud Izraela z chęcią dawał to. Ale następny rozdział mówi coś takiego. I rzekł do Mojżesza mówiąc Pan, daleko więcej lud przynosi niż potrzeba do wyrobienia tej usługi, którą rozkazał Pan uczynić. I rozkazał też Mojżesz, aby odwołano w obozie, mówiąc, ani mąż, ani niewiasta niech więcej nie przynoszą ofiar do zrobienia świątnicy. I zabroniono ludowi, aby nie nosili. Bo mieli potrzeb dostatek do wszystkiej roboty, aby ją wyrobili i zbywało. A więc tutaj naród izraelski był chętny do tego, aby złożyć. Złożyć, bo będzie przybytek, przybytek Panu. Być może, że z jednej strony możemy powiedzieć, że to była ze szczodrości serca i z chęci, z dobrej woli ten datek był dawany. Ale możemy też mieć wątpliwość, czy ta informacja o tym, że będzie coś budowane, coś będzie, gdzie będzie Bóg przebywał, gdzie będzie mieszkał, gdzie będą mogli zobaczyć, czy nie było to, że chętnie dawali coś, co będą mogli oglądać. Może uświadamiali sobie, że przybytek będzie tym widzialnym dowodem obecności Boga. I dlatego z zadowoleniem dawali wszystko, co posiadali. Aż Mojżesz wstrzymał ten proces przynoszenia podatku. Ale gdy powstał ten przybytek, gdzie mogli widzieć, czy Bóg z nimi przybywa, nie na długo zaspokoił ich wiarę, te potrzeby oglądania dowodu obecności Pana Boga. Jednym z takich problemów narodu była pokusa bałwochwalstwa, praktykowanego przez otaczające ich narody, przez krainy, które przewędrowali. Stykali się z tym bałwochwalstwem wśród innych narodów, które zamieszkiwały tą ziemię. Oni, Izraelici, nie mogli widzieć swojego Boga, podczas gdy ich pogańscy sąsiedzi mogli czcić bogów, których widzieli, czy w postaci rozmaitych posągów, rzeźb, tych, których sobie uczynili. Taki zapis mamy w Księdze Sędziów. W drugim rozdziale, wierszu 11. Wtedy czynili synowie izraelscy złe przed oczyma pańskimi, a służyli Baalom. I opuścili Pana Boga, ojców swoich, który je wywiódł z ziemi egipskiej. I szli za bogami cudzymi, którzy byli z bogów onych narodów okolicznych i kłaniali się im, a tak rozdrażnili Pana. Bo opuścili Pana, a służyli Baalowi i Astarotowi. Późniejsza historia mówi, że to właśnie cały czas nad nimi ciążyło. Oni chcieli widzieć taki namacalny dowód ich Boga. To bałwochwalstwo stale im zagrażało. Nie starczało im wiary do tego, że Pan Bóg jest z nimi, że to, co czyni dla nich, powinno im to wystarczyć, że to, co czyni dla nich, jest wyraźnym dowodem. A oni ciągle przez te lata, przez pokolenia chcieli jednak mieć to widzialny punkt tego, że chcieli, tak jak inne narody, widzieć czy posągi, czy rzeźby. Tak było w historii tej, możemy powiedzieć, dalekiej. Ale gdy badamy Pismo Święte, gdy zaglądamy do tej księgi, gdy wglądniemy w plan Boży, to wiemy, że są pewne okresy czasowe, które systematyzują naszą wiedzę na temat planu Boga wobec ludzkości. I w tym okresie, który nazywamy wiekiem żydowskim, a więc gdy ten czas miał ten naród dla siebie wobec Boga, to wówczas Pan Bóg nakazał, aby nie używać tych materialnych dowodów, przedmiotów. Ale z kolei Pan Bóg nakazał narodowi izraelskiemu, tak jak budowa była przybytku, pewnych dowodów, przedmiotów, takich jak ołtarze, świeczniki, ofiary, które były składane ze zwierząt, które były, jak wiemy już teraz, typami do przekazywania pewnych lekcji dla nas, dla tych, którzy będą później żyli po wieku żydowskim, dotyczącego tego obecnego wieku wiary, w którym żyjemy, wieku Ewangelii. Jest to zupełny okres inny, który nazywamy też wiekiem wiary, gdyż wtedy wiara jest potrzebna. Wówczas, jeżeli Izraelici potrzebowali, był ten przybytek, gdzie mogli widzieć, to był taki nakaz Pana Boga. Ale z drugiej strony zakaz był stwarzania wizerunków czy podobizn Boga. W czasach naszego Pana, nie rozumiejąc tego przykładu, tej zmiany, która miała nastąpić, Izraelici nie widzieli, kładli czy ciągle nacisk na powiedzialność, na to, że chcieli to widzieć. W czasach naszego Pana, pomału przechodzimy do tych czasów, która zmienia, przesuwa się już w planie Bożym i z wieku żydowskiego przechodzimy w wiek Ewangelii, który tak nazwamy. Ale skupmy się na czasach naszego Pana, jego działalności. Nasz Pan, gdy tylko nadarzała się jakaś okazja, przedstawiał, że to przedstawiało coś, oznaczało coś innego. I posłuchajmy się słowami naszego Pana zapisanym w Ewangelii Świętego Mateusza w 23 rozdziale, gdzie ewangelista Mateusz zapisał takie słowa. Biada wam nauczeni w piśmie i faryzeuszowie, obłudni, iż dawacie dziesięcinę z miętki, zanyżu i z kminu, a opuszczacie poważniejsze rzeczy w zakonie. Sąd, miłosierdzie i wiarę. Te rzeczy mieliście czynić, a onych nie opuszczać. A więc tutaj nasz Pan zwraca się do faryzeuszy, tych, którzy mieli przekazywać czy podtrzymywać wiarę Izraela, że oni odstąpili od tych funkcji, od przekazywania tego. Mieli nie zaniedbywać i pamiętać. Praktykowana miała być sprawiedliwość, inaczej w starym tłumaczeniu jest podane jako sąd, miłosierdzie i wiarę, wierność Bogu, a więc tą niewidzialną formę czczenia i posłuszeństwa. Pamiętamy, co Pan Bóg powiedział słowami proroka Ozeasza, że Pan Bóg wymaga bardziej niż ofiar, wymaga wiary. Wymaga wierności. To jest przed oczami pańskimi bardziej cenne. Ale ci, do których to było mówione, a więc ci faryzeusze, nie mogli tego zrozumieć. Nie mogli jeszcze zrozumieć słów naszego Pana, dlaczego tak to On mówi. Nie potrafili ocenić ducha nauki naszego Pana. Że to pojawia się nowa nauka. To, co wskazuje nasz Pan, co powinni czynić, a czego zaniedbali. Pamiętają braterstwo zapis ewangelisty Jana. Mówimy o tym, gdy w takim wydarzeniu, gdy Pan nasz spotkał się ze swoimi słuchaczami na górze. Mówimy to o tym, że w kazaniu na górze o błogosławieństwach, gdy Pan wspominał, to wskazywał również i na te przedmioty, na te przymioty, aby je zachować. Ewangelii świętego Mateusza w 5 rozdziale, nie Jana, mamy ten zapis, który mówi tak, a wiersz 6. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni nasyceni będą. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. I błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają. Tam jest słowo użyte mówiące też o tym sprawiedliwym sądzie. O tym, aby czynić tą sprawiedliwość. Pan Jezus mówił, gdzie takie przymioty jak wiara, sprawiedliwość, abyśmy na podstawie tego też mogli sobie skarbić pewne rzeczy. I w 6 rozdziale ewangelisty Mateusza, w 6 rozdziale, a wierszu 19 czytamy. Nie skarbcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza psuje i gdzie złodzieje podkopywują i kradną. Ale sobie skarbcie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza psuje i gdzie złodzieje nie podkopywują, ani kradną. Albowiem gdzie jest skarb wasz, tam też i serce wasze. Drodzy braterstwo, Pan Jezus mówi tutaj o czymś, co wydawało się dla tych ludzi nowością. Jak można skarbić sobie coś, co jest widzialne? Ale Pan Jezus mówił o tym niewidzialnym, o tym duchowym. skarbie. Nie tu na ziemi, które mamy, które nas otaczają i potrzebne nam są do naszego życia. A może czasami ktoś wybiega i posiada więcej. A więc to skarbienie, nie o tym mówił nasz Pan. Nasz Pan mówił o niebie. O innym stanie, nie o ziemi. Nie mówił, że tutaj sobie skarbcie, tak, gromadźcie. Ale tam, gdzie będzie wasze serce, tam też i skarb wasz. Ta zamiana niewidzialnego na niewidzialne, można powiedzieć, tutaj następuje w tych słowach. Jest przedstawiona również w rozmowie naszego Pana z Samarytanem. Pan Jezus, gdy wędrował przez ziemię Izraela, trafił na miejsce, gdzie właśnie przebywali Samarytanie. Właśnie w Ewangelii Jana, w 4 rozdziale, mamy opisaną tą historię, jak pamiętacie, braterstwo, gdy opuścił ludzką ziemię, musiał iść przez Samarię. I przyszedł do miasta Samarii, które zwią Sychar. I była tam studnia Jakubowa, przecież będąc Jezus na drodze spracowany, siedział tak na studni, a było około godziny 6. I tam spotyka nasz Pan niewiastę, która jest Samarytanką. Jak wiemy z Pisma, że Samarytanie nie cieszyli się takim szacunkiem czy uznaniem wobec Izraelitów, gdyż te narody ze sobą nie przebywały, nie miały takich kontaktów. A tutaj mężczyzna mówi do niewiasty o to, aby dała mu wodę. Ale gdy prześledzimy sobie, co na pewno wielokrotnie braterstwo czynili, tą rozmowę naszego Pana, to zwróćmy uwagę też na słowa, które mówią, że punktem zwrotnym tej rozmowy jest stwierdzenie naszego Pana, gdzie mówi, że nadejdzie czas, że ci, co czczą Boga, będą Go czcić w duchu i w prawdzie. Ale idzie godzina i teraz jest, gdy prawdziwi chwalcy będą chwalić Ojca w duchu i w prawdzie. Bo i Ojciec takowych szuka, którzy by Go chwalili. Bóg jest duch. A ci, którzy Go chwalą, powinni Go chwalić w duchu i w prawdzie. I tu następuje taki zwrotny punkt, podsumowanie tej rozmowy z Samarytanką. Gdyż Pan Jezus mówi o wodzie, mówi o wodzie życia, że On ma, i nie tą literalną. Znowu to jest ta zmiana. Samarytanka myśli o tej wodzie, którą gdy dostanie, to nie będzie pragnęła. Mówione jest tutaj o, mowa jest tutaj o tej wodzie jako symbolu życia, tego duchowego. Pan Jezus często i wielokrotnie pokazywał swoją naukę na rzeczach, które otaczały Go, które były dostępne dla ludzi. Nie było coś niewytłumaczalnego. Właśnie ta woda przyczyniła się ze studni, przyczyniła się do tego, do tej rozmowy z Samarytanką, co też mamy zapisane i jest to nauką dla nas, dla tych, którzy kroczą śladami naszego Pana. Ciekawym jest faktem, może takim, można powiedzieć, biblijnym, historycznym, że Pan Jezus rozmawiał z Samarytanką, a jak wiemy, Samarytanie nie byli chociaż dobrze nastawieni, czy Izraelczycy nie byli do Samarytan dobrze nastawieni. Chociaż wiemy historię o Samarytaninie, którą mówił nasz Pan w przypowieści, o tym, który ratował pobitego. Ale gdy sięgniemy do historii biblijnej, ten Samarytan, gdzie ta Samarytanka mówiła, że oni czczą też Pana Boga na górze. Pan Jezus mówił właśnie w tym kontekście, że przyjdzie ten czas, że nie trzeba będzie po żadnych górach, czyli czcić naszego Pana, gdzie będzie jakaś widoczna forma oddawania, ale w duchu i w prawdzie. Samarytanie był to naród, który wywodzili się z ludzi posłanych do ziemi izraelskiej, gdy 10 pokoleń izraelskich zostało zebranych do niewoli asyryjskiej. Historia, mamy takie napisane w Księdze Królewskiej, w drugiej Księdze Królewskiej, 17 rozdział. Czasami to używamy, tych ksiąg jako historyczne. Czasami warto sięgnąć do nich. I druga Księga Królewska, 17 rozdział, wers 24. Potem przyprowadził król asyryjski lud z Babilonu, i z Kuta, i z Awa, i z Emat, a osadził je w miastach Samarii, miasto synów izraelskich, którzy posiadłszy Samarię, mieszkali w miastach onnych. A gdy oni tam mieszkać poczęli, a nie bali się Pana, posłał Pan na nie lwy, którzy je zabijali. I powiedziano to królowi asyryjskiemu, mówiąc, że narodowie, któryś przeniósł i osadził w miastach Samarii, nie wiedzą obyczaju Boga onej ziemi. Przecież posłał na nie lwy, a oto je zabijają, dlatego iż nie wiedzą obyczajów Boga onej ziemi. Wtedy rozkazał król asyryjski, mówiąc, zawiedźcie tam jednego z kapłanów, któregoście stamtąd przywiedli, aby przyszedłszy mieszkał tam i nauczał ich obyczaju Boga onej ziemi. I przyszedł wtedy jeden z kapłanów, których było wzięto z Samarii, i mieszkał w Betel, a nauczał ich, jako się mieli bać Pana. Oni byli bałwochwalcami. Dlatego potrzebny im był ktoś, kto im wskazał, jak czcić Pana Boga. A więc ten kapłan, który mieszkał wśród nich, pokazywał im, w jaki sposób mają uczcić imię Pana Boga. Ale Samarytanie byli również i tymi, którzy tak zawzięcie sprzeciwiali się odbudowie świątyni i murów Jeruzalem w czasach Ezdrasza i Nehemiasza. Z nimi był problem. W księdze Nehemiasza, znowu tej historycznej możemy powiedzieć księdze, w 4 rozdziale mamy napisane tak. A gdy usłyszał Sanbalat, iż budujemy mury, rozgniewał się, a rozgniewawszy się bardzo szydził z Żydów. I mówił przed braćmi swymi, przed rycerstwem samarytańskim i rzekł, cóż gdy ci Żydowie niedołężni czynią, także ich zalichamy i będą ofiarować, i zali tego za dzień dokończą, i zali skrzeszą kamienie z gromad gruzu, które spalono. A gdy słyszeli to i przybywało wzdłuż murów jeruzalemskich, a już się poszeli rozerwania murów zawierać, bardzo się rozgniewali. Samarytanie wybudowali sobie świątynię na górze, która później została zniszczona, ale uważali ją, tak jak wspomina ta niewiasta samarytańska, za górę świętą. Uważali, że stamtąd bliżej Boga będą mogli Go chwalić. Pan Jezus spotkał tą Samarytankę przy studni Jakuba. I te słowa, które Pan nasz mówił do tej niewiasty, zrobiły na niej duże wrażenie. Było to zadziwiające, ale jej myśli, jej umysłu to odpowiadało. Panie, ona powiedziała, Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła ani tu czerpać chodziła. Słowa, które mówiła, ona nie rozumiała, nie widziała tej niewidzialnej formy stwierdzenia naszego Pana. Sądziła, że Pan nasz mówi o jakimś magicznym rodzaju napoju, wody literalnej, której gdy ktoś się nabędzie, będzie uwolniony od pragnienia. Jak wiemy, w tamtym terenie, w tamtym rejonie woda jest uważana za coś wartościowego. Woda, która daje życie. A więc jeżeli ktoś by miał taką wodę, już by więcej nie pragnął. I ona myślała o czymś takim, widzialnym, że nie będzie musiała tu przychodzić czerpać wody, jeżeli tylko dostanie od swojego mistrza, od rozmówcy dostanie tą wodę, nie będzie musiała już chodzić do tej studni. Ale wiemy, że będąc oświeceni Duchem Świętym, możemy spostrzec, że nasz Pan użył wody jako symbolu życia. Ale nie tylko temu, który daje to, podtrzymuje życie nasze tu ziemskie, ale mowa jest o tym duchowym. W Przypowieściach Salomonowych w 25 rozdziale, a w wierszu 25, łatwo zapamiętać, jest słowa, że wiadomość z dalekiej krainy to jest jak woda, czyli jak ochłoda dla nas. A więc to też jest takie wspomniane, że co woda daje? Woda daje ochłodzenie, woda daje życie, woda daje możliwość nawodnienia, ale co za tym idzie i życia na szerszym znaczeniu czasowym. A więc nasz Pan użył tej wody jako symbolu życia, jak można otrzymać od Niego. A więc przekładając to na nasze życie, każdy poświęcony obdarowany przez naszego Pana tym życiem, tą wodą, wodą życia, będzie miał przywilej też przekazywania tego życia innym. To jak pisze prorok Izajasz w 12 rozdziale, krótki rozdział, ale pisze tam takie słowa prorok. Oto Bóg zbawienie moje, ufać będę, a nie ulęknę się. Albowiem Pan Bóg mój jest mocą moją i pieśnią moją i zbawieniem moim. I będzie z radością czerpać wody ze zdrojów tego zbawienia. A więc wody dają zbawienie. Tu jest mowa o tej też figuralnej wodzie, która daje zbawienie. Gdy Samarytanka zorientowała się, że nasz Pan jest prorokiem, że mówi jakieś rzeczy, które wydały się innymi, gdzie używa, ona mówi tak, zacytujmy. Ojcowie zaś nasi na tej górze chrzcili Boga, a wy powiadacie, że w Jeruzalemie jest miejsce, kiedy przyzwoita chwalić. Mówiła, Panie, widzę, żeś Ty jest prorok. A odpowiedź naszego Pana jaka była? Że czczenie Boga jak najbardziej, ale nie przez rzeczy widzialne, nie przez to, że człowiek może stworzyć sobie i oddawać cześć temu, co stworzył, ale niewidzialne. I rzekł Jezus, niewiasto, wierz mi, że idzie godzina, gdy ani na tej górze, ani w Jeruzalemie nie będziecie chwalili Ojca. Wy chwalicie, co nie wiecie, a my chwalimy, co wiemy. A więc Samarytanie oddawali cześć Panu, ale te służyli swoim bałwanom. Zatem nie widzieli w rzeczywistości tego, którego czczą. A Pan Jezus powiedział, my czcimy to, co znamy. A więc Pan Jezus miał zaufanie do słowa napisanego przez proroków Starego Testamentu, mówiących słowa o naszym Stwórcy. Samarytanka mogła zrozumieć to, co mogło być widzialne dla niej, naturalnym wzrokiem. Nie mogła pojąć, że ktoś mógłby chwalić Boga bez widzialnego czegoś lub jakiegoś pomnika. Ale Pan Jezus powiedział, że Bóg jest duchem. To w jaki sposób można stworzyć jakąś podobiznę? Bóg jest duch. Bóg jest duchową, niewidzialną istotą. Nie tylko widzimy to i wiemy o tym z zapisów Starego Testamentu, z historii związanych z narodem izraelskim, ale gdy sięgniemy do słów apostołów, z których często korzystamy. I apostoł Paweł w liście do Kolosensu, zaraz na początku swojego listu, w wierszu 15 pisze, mówiąc o naszym Panu, w którym mamy odkupienie przez krew Jego, to jest opuszczenie grzechu, który jest obrazem Boga niewidzialnego. Boga nikt nie mógł widzieć. W innym miejscu apostoł Paweł w liście do Tymoteusza, też na początku, w pierwszym rozdziale, w wierszu 17 pisze, przetoż królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, samemu mądremu Bogu niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Apostoł Paweł nie na darmo wtrącał takie słowa mówiące o tym i przestrzegające przed czynieniem sobie jakiegoś wizerunku Boga. Mamy utrwalane, gdy czytamy właśnie te słowa apostolskie i słowa naszego Pana, to utrwalamy sobie pojęcie Boga niewidzialnego. I uważam, że to jest podstawa naszej wiary. To nas odróżnia od innych, którzy czczą to, co nie wiedzą. Czczą obrazy, czczą posągi w różnym wymiarze, w różnym wydaniu. Naszą wiarą musimy zatem pojąć to i utrwalać i chwalić naszego Pana, Ojca Niebieskiego, w każdym czasie, wszędzie, w każdej okoliczności, ale bez pomocy widzialnego wsparcia. Myślę, że ci, którzy wyszli z tamtego systemu, gdzie trzeba było oddawać cześć Bogu, ale w formie kłaniania się czy oddawania czci tego, co człowiek stworzył. Przyznam się, braterstwu, że ja nie musiałem tego czynić. Ja już jestem w trzecim pokoleniu, prawie w czwartym, gdzie ta prawda była przekazywana. Ale wiem, że wśród naszej społeczności jest wielu obywatelstwa, którzy wyszli z takiego systemu. I uważam, że to jest godne podziwu. Dużego samozaparcia i dużej wiary. Że odrzucili ci braterstwo, odrzucili to, co było zakazane przez naszego Ojca Niebieskiego. Wielu braci, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, z różnych, można powiedzieć, już teraz wiemy, że i z pogańskich wierzeń przyszło do prawdy. Przyszło do prawdy i uwierzyło Bogu. I naprawdę jest to, wiem, że to jest trudną drogę przeszli od tego, gdzie, tak jak apostoł Paweł, gdzie na Areopagu mówił o niewidzialnym Bogu, a wszyscy inni oddawali cześć widzialnym Bogom. Ale nie chciano go słuchać. Nie to, że mówił o niewidzialnym Bogu, to jeszcze o zmartwychwstaniu. Ale oni chcieli wówczas, w tej Grecji, chcieli widzieć, mieć widzialny znak. A więc to nie jest tak łatwo, jak nam się wydaje być może, że jeżeli ktoś ma wiarę już, że Pan Bóg jest niewidzialny, nie trzeba oddawać Jemu cześć, ale są wśród braterstwa tacy, którzy postąpili krok naprzód, w sensie, że przyjścia do tej wiary. Pozbycia się tego, że muszą oddawać cześć, że nie mogą żyć bez tego, aby oddawać cześć, bo musi być jakiś wizerunek. Mówiliśmy, że Pan Bóg jest duchową, niewidzialną istotą. Gdy przyjrzymy się z kolei wieku Ewangelii, to od zesłania Ducha Świętego Pan nas oczekuje naszego postępowania wiary. W wieku żydowskim ludzie, którzy byli wierni Panu Bogu, widzieli przybytek, później widzieli świątynię, widzieli ofiary, widzieli ich spalanie. Oprócz tego mieli obietnicę przymierza zakonu. Słowa, które mówiły, że Pan Bóg będzie im błogosławił za to, że będą wierni Jego słowu. Przypominamy sobie te słowa w 5 Księdze Mojżeszowej, 28 rozdział. Mamy zapisane takie słowa błogosławieństwa naszego Boga względem narodu. Jeśli pilnie słuchać będziesz głosu Pana, Boga Twego, strzegąc i czyniąc wszystko przykazanie Jego, które ja dziś przykazuję Tobie, wtedy się Pan Bóg Twój wywyższy nad wszystkie narody ziemi. Błogosławiony będziesz w mieście, błogosławiony będziesz i na polu. Błogosławiony kosz Twój i dzieża Twoja. A więc jeżeli wszystko to było zachowane, miały być te błogosławieństwa. Ale nasz przybytek, nasza świątynia są niewidzialnymi. To wiemy na podstawie słów apostoła Pawła, znowu z listów do Hebrajczyków, w 8 rozdziale czytamy tak. Ale suma tego, co się mówi, to jest, iż takiego mamy najwyższego kapłana, który usiadł na prawicy stolicy wielmożności na niebiosach, sługą będąc świątnicy, a prawdziwego onego przybytku, który Pan zbudował, a nie człowiek. Bo nie według przymierza, które mu czynił z ojcami w dzień, którego mi ujął za rękę. 9 rozdziale, a 11 pisze tak. Ale Chrystus, przyszedłszy najwyższy kapłan przyszłych dóbr, przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie tego budynku. Nasz najwyższy kapłan też jest niewidzialny. Zamiast ofiarowania widzialnych zwierząt w ofierze, my zapieramy się, oddajemy Bogu nasze serca, poświęcamy nasz czas i nasze siły. A nagrodą za wierność jest także w sferze niewidzialnej. Tam Izrael, jeżeli był przestrzegał tych przykazań, miał mieć te błogosławieństwa takie ziemskie. Natomiast my nie. I za to wszystko Pan nie obiecał błogosławić nam w koszu i dzieży, tak jak mówił to do Izraela. Ale za to obiecał udzielać nam siły do tego, abyśmy znosili nasze doświadczenia, nasze próby. Ale tylko właśnie silna wiara widzi niewidzialne rzeczy Boga. Czytajmy jeszcze słowa apostoła Pawła listu do Koryntian, na który zaczęliśmy. ten sam rozdział, ale wiersz wcześniej. Albowiem ten króciutki i lekki ucisk nasz nader zacnej chwały wieczną wagę nam sprawuje. Komentarz Manny z 15 października mówi nam takie słowa odnośnie tych słów. Mówiąc o słowach, miejcie wiarę w Boga. Odkąd staliśmy się naśladowcami Chrystusowymi, oto nasze codzienne doświadczenia były strzeżone i kierowane siłą niewidzialną w tym celu, abyśmy jako uczniowie w szkole Chrystusowej mogli przez Niego nauczani coraz więcej rozwijali się, przynosząc owoce ducha, a przede wszystkim wiarę. Jak ważna jest wiara, my teraz pojąć nie możemy. Zdaje się, iż to jest jedna z najważniejszych rzeczy, której Pan Bóg wymaga od tych, którzy są powołani, aby stali się naśladowcami Chrystusowymi. Według naszej wiary, jeżeli ona jest żywą wiarą, będziemy zdolni radować się nawet w utrapieniach. Nie możemy radować się z cierpień, lecz pocieszamy się myślą, że ten chwilowy i lekki ucisk nasz przygotowuje nam nader chwalebną i wiecznie przeważającą chwałę. A więc to jest podstawa. Podstawa jest otrzymanie wiary, posiadanie wiary. To jest podstawa. A mamy przykłady z Pisma Świętego, na których się wzorujemy, gdzie ta nasza wiara się ma umacniać. Jeszcze jeden przykład może, braterstwo, ze Starego Testamentu. I to z ksiąg takich historycznych, bo Księga Kronik, w drugiej Księdze Kronik mamy opisaną historię jednego z królów izraelskich. Stary przekład mówi o Ezechiaszu, nowy mówi o Hiskiaszu. 32 rozdział mówi, drugie Księgi Kronik mówi nam o tej historii. To jest historia, gdy król Izraela zostaje zaatakowany przez wojska króla asyryjskiego, który chce oblegać to miasto, wyśmiewa się z obrońców, a co najgorsze, jeszcze szydzi z Boga, mówiąc, że wszystkie narody, które ten król asyryjski zdobywał, również modliły się do bogów, ale żaden Bóg ich nie wysłuchał i żaden Bóg tych narodów nie obronił. I tak samo i wasz Bóg was nie obroni. Wysyłał listy przez posłów i mówił, że tego nie będzie u was. To samo będzie z wami. Czyż obrońcy miasta nie mogliby tracić wiary, mówiąc, no faktycznie, inne narody miały swoich bogów, tych, których składali ofiary, których widzieli, i ci bogowie ich nie uchronili. Ale król Hiskiasz nie tak postąpił. On nadawał otuchy swoim obrońcom, swoim żołnierzom. I mówi, że pobudował wszelkie mury obronne, nabudował wież, postanowił też hetmanów i mówił do nich tak: wzmacniajcie się i mężnie sobie poczynajcie. Nie bójcie się ani nie lękajcie się twarzy króla asyryjskiego, ani twarzy wszystkich mnóstwa, która jest z nim. Z nimi jest ramię cielesne, ale z nami jest Pan Bóg nasz, aby nas ratował i odprawiał wojny nasze. I tak się stało. Został posłany anioł, który wybił najzacniejszych, najmężniejszych żołnierzy asyryjskich i żołnierze się wycofali. Wojska asyryjskie zostały w odwrocie, a sam król asyryjski zginął z rąk własnych synów. A więc te słowa, które mówił, oni mają ramię cielesne, oni mogą to, co widzimy, ale za nami jest Bóg, ten, który będzie nas bronił. A czy oni widzieli Boga? Nie widzieli Go. Nie oddawali czci tak jak tamte narody. A jednak te słowa były pokrzepiające i mogą być też dla nas. Cóż z tego, że inni mają to ramię cielesne, ale my mamy Boga, którego nie widzimy, ale który nas strzeże i chroni. A więc Hiskiasz i wszyscy, którzy mieli tą samą wiarę, mogli widzieć tą niewidzialną moc Boga działającą na ich korzyść. Jedyną taką widoczną rzeczą, którą mamy, która wzmacnia naszą wiarę, którą dał nam Pan, abyśmy na niej polegali, to jest Jego Słowo. Jego Słowo, które, czyli Pismo Święte, które dla nas jest ważne. Ważną, daje nam naukę. I apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza, znane słowa braterstwo, ale je przypomnijmy. Drugi list do Tymoteusza, trzeci rozdział, końcowe wersety od 15. Aż dziś dzieciństwa umiesz Pisma Święte, które ci mogą uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę. Wszystko Pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne ku nauce, ku strofowaniu, ku naprawie, ku ćwiczeniu, które jest sprawiedliwości. Aby człowiek Boży żył doskonały, ku wszelkiej sprawie dobrej, dostatecznie wyćwiczony. A więc my mamy taki namacalny dowód. To jest to Pismo Święte, które czytamy, badamy, zastanawiamy się. A jak tutaj apostoł Paweł pisze, możemy powiedzieć, że jest przydatne nam we wszelkim naszym życiu, we wszelkich naszych dziedzinach. Aby się poprawiać, aby ćwiczyć się, aby umacniać. Myśli wyrażone przez słowa, które docierają do nas, to są ostrzeżenia, to są pewne napomnienia, przypomnienia, ale też zapewnienia. Zawarte są obietnice. Obietnice, które są niewidzialne dla nas, jak apostoł Paweł pisze. Ale dzięki temu słowu my wierzymy, że tak się stanie. Bo nie widzimy naszego Boga, ale widzimy Jego działanie. Wiarą zatem widzimy naszego niewidzialnego Ojca Stworzyciela, ale również Jezusa, jako mistrza, naszego orędownika, naszego dobrego pasterza, tego przyszłego oblubieńca, którym objawiciel Jan pisał. Wiemy, że tak żaden z takich apostołów, z apostołów, którzy później byli, nie zajmuje tak wysokiego stanowiska jak nasz Pan. Kiedy apostołowie byli osobiście obecni, to niektórzy stawali się, pamiętamy, ulubieńcami niektórych braci, o których apostoł Paweł pisał. Odezwij się do Koryntian, że niektórych nazywali Pawłowymi, Apolosowymi. Ale tak nie, miało nie być. My należymy do Pana Boga. Jak wspominałem, podczas wieku żydowskiego nagrodą za wierność było widzialne błogosławieństwo. Ale inaczej jest podczas wieku wiary. Wiary, w którym żyjemy. Możemy wszystko czynić, aby podobać się Bogu. A mimo to spotykają nas różne próby, różne doświadczenia. Możemy gorliwie pracować w rozpowszechnianiu Słowa Bożego. Słowa Bożego, prawdy. Ale możemy też nie widzieć rezultatów naszych wysiłków. Posłużmy się komentarzem też Manny z 25 kwietnia. Do słów, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Jakoś uwierzył, niech tak się stanie. To jest metoda, według której Pan, zdaje się, postępuje ze wszystkimi, którzy są Jego uczniami. Począwszy od najpierwszej chwili powołania ich do chrześcijańskiego życia i doświadczeń. Wiara jest wymaganą, gdy on się, zdaje się, nie zwracać na nas uwagi. Wiara potrzebna jest, gdy mamy powodzenie tak w rzeczach duchownych, jak i doczesnych. Również mocną wiarę powinniśmy posiadać i wtedy, gdy wszystkie potęgi i przeciwności zdają się walczyć przeciwko nam. To, co pokonuje świat, jest wiara, która we wszystkich warunkach życia jest zdolna spoglądać ku Bogu z zupełnym zaufaniem, w Jego dobroć i wierność, pamiętając, że według Jego przyrzeczenia wszystkie rzeczy ostatecznie obrócą się nam na pożytek, dlatego iż jesteśmy Jego ludem. To więc, drodzy braterstwo, co nas spotyka, czy dobro, czy może doświadczenie, wydaje nam się, że Pan Bóg nas czasami opuszcza. Ale tak nie jest. To jest tylko doświadczenie, ćwiczenie dla nas, dlatego aby wzmocnić naszą wiarę. Bo cóż takiego, gdyby tylko samo dobro nas spotykało, to wtedy łatwo jest wierzyć. Ale jeżeli jest doświadczenie, czy choroba, to wtedy co się dzieje z naszą wiarą? Czy czasami nie możemy się załamać? Czy zwątpić? To jest niebezpieczeństwo, drodzy braterstwo, że przez ileś lat studiowania Pisma może przyjść taki moment, że nasza wiara zostaje zachwiana. A więc tak jak Słowo Pańskie mówi, że mamy ćwiczyć się w tej wierze, aby się wzmacniać. I mamy przykłady tego w Piśmie Świętym. Abyśmy na podstawie historii mężów Bożych, słów apostolskich, tą wiarę sobie wzmacniali. Jeżeli mamy mocną wiarę, to będziemy widzieć też te rzeczy niewidzialne, o których pisał apostoł Paweł. W Dziejach Apostolskich w 14 rozdziale mamy zapisane takie słowa. Czytajmy je. 14 a 22. Utwierdzając duszę uczniów i napominając, aby trwali w wierze, mówiąc, że przez wiele ucisków musimy wnieść do Królestwa Bożego. Myślę, że wierzymy tym słowom. Tutaj apostołowie, uczniowie byli utwierdzani, napominani, aby trwali w wierze. I było przypomnienie, że przez wiele ucisków trzeba wejść do Królestwa Bożego. Jeżeli tak, to nie będziemy się dziwić, dlaczego Pan zezwala na pewne doświadczenia. Wydawałoby się, da za naszą służbę Panu, a spotykają na doświadczenia. Ale to jest potrzebne dla kształtowania też naszego charakteru. Ale widząc te niewidzialne rzeczy Boga, o których apostoł Paweł pisał, poznajemy, przygotowujemy się do tego, że te cierpienia przygotowują nas też do chwały w Królestwie. Że ta nasza służba widoczna jest składaniem skarbów w niebie. Że my nie składamy, nie gromadzimy sobie tutaj, ale wszystko jest składane w niebie. Tak więc niezależnie, jakie nasze okoliczności spotkają, drodzy braterstwo, kontynuujmy naszą działalność, naszą drogę, naszą służbę Panu. Patrzmy na rzeczy niebieskie, te niewidzialne, które czyni Bóg. A patrzymy to dzięki naszym oczom wiary. I w ten sposób będziemy mogli czcić naszego Boga w duchu i w prawdzie. Nie poprzez czynienie sobie jakichś wizerunków czy dowodów namalowanych, ale w duchu i w prawdzie. Drodzy braterstwo, pamiętajmy na te słowa i umacniajmy naszą wiarę, abyśmy nie słabli w naszej wędrówce za Panem, abyśmy mogli osiągnąć to Królestwo Niebieskie, czego braterstwo życzę.
Dziękuję.